Ja, o i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Filip. Proszę Państwa, zaczynam zapoznawać Państwa z materiałem, który zapewne da wielu osobom, tym osobom, które będą chciały wyciągnąć z niego jakieś wnioski dla siebie, da sporo do myślenia. Cytuję. To jest oczywiście materiał pana Pawła Berenta w Forbesie z dzisiaj, czyli z 26 marca. Cytuję. Swoją dziewiątą wizytę w Moskwie Xi Jinping nazwał podróżą przyjaźni, współpracy i pokoju. Stosunki rosyjsko-chińskie zdają się bliskie jak nigdy. Dwie autokracje zademonstrowały swoją jedność i determinację w przeciwstawianiu się Zachodowi pod przywództwem Stanów Zjednoczonych. Czy ta współpraca jest jednak na pewno tak bliska i tak twarda jak skała? Znaczy, wiecie Państwo, gadanie pod publiczkę, że autokrację, że ten wspaniały Zachód demokratyczny, a tu przeciwstawianie mu autokracji, no to powiedzmy sobie, że to jest rzecz naturalna, no bo Polacy inaczej pisać nie potrafią. Dobrze, cytuję dalej. Podstawą rosyjsko-chińskiego partnerstwa jest niechęć do Zachodu, a USA w szczególności. Oba państwa działają na rzecz zmiany ładu międzynarodowego zdominowanego przez Waszyngton i jego sojuszników. Rosja nigdy nie pogodziła się z upadkiem Związku Sowieckiego, on pisze tutaj radzieckiego, i utratą imperium, zaś Chiny chcą powrócić do tego, co postrzegają jako swoją naturalną pozycję, czyli centrum świata. No tutaj pełna zgoda. Na to nakłada się konkurencja systemowa. Stany Zjednoczone nie tylko stoją na drodze do realizacji zamierzeń geopolitycznych, ale także są symbolem alternatywnego ładu społecznego. Mimo wszelkich problemów i wyzwań, zachodnia kultura z wolnością jednostki i demokracją, coraz, jak też pisze o wolności jednostki i demokracji, to mi się ręce, nogi opadają, cały czas jest atrakcyjnym modelem dla tych, którzy w wielu państwach świata nie godzą się ze scentralizowanym i autorytarnym porządkiem społecznym. A cóż u nas ma, a z czymże my mamy innym niż właśnie scentralizowanym i autorytarnym porządkiem społecznym. Jak jest w Niemczech, jak jest we Francji, jaka to atrakcja na przykład dla Polaków mieszkać, w tej chwili zamieszkać w Paryżewie lub w Berlinie, no po prostu dramat. Ale to zdaniem autora stwarza potencjalne zagrożenie dla władzy KPH i otoczenia Władimira Putina. Nie zmienia tego faktu, że na liście życiowych celów chińskiej i rosyjskiej elity są, i tu wypunktowane, konto w Szwajcarii, willa na Lazarowym Wybrzeżu w Kalifornii, regularne zakupy w Mediolanie, dyplomy anglosaskich uczelni dla dzieci, ze szczytem marzeń pozostaje amerykańskie obywatelstwo lub chociaż zielona karta. Oto sztuka godzenia sprzeczności w praktyce, ambicje państwa indywidualne trudno czasami logicznie połączyć. Oczywiście to, co jeszcze kilka lat temu było, trzy lata temu było atrakcyjne, no już w tej chwili dla Chińczyków przestaje być atrakcyjne, szczególnie dla tych myślących. No ale regularne zakupy w Mediolanie, willa na rozumie, nie, to jakieś śmieszne. I teraz, proszę Państwa, kolejny podtytuł. Małżeństwo prawie doskonałe. Więc małżeństwo tutaj chodzi oczywiście o małżeństwo prawie doskonałe, czyli Rosji i Chin. Cytuję. Obaj partnerzy zdają się doskonale uzupełniać. Rosja to największe mocarstwo jądrowe, stały członek Rady Bezpieczeństwa, ONZ i eksporter licznych surowców oraz technologii wojskowych. Chiny zaś to druga gospodarka świata. Prawdopodobnie w założeniach Pekinu rosyjska presja militarna, dyplomatyczna i surowcowa na Europę miała torować drogą chińskiej penetracji gospodarczej. Myślę, że nie. Myślę, że zdecydowanie. to się rozwijało równolegle. Rozbicie europejskiej jedności miało umożliwić stosowanie zasad dziel i rządzi, umożliwiając swobodne korzystanie z zasobów intelektualnych i gospodarczych krajów Unii Europejskiej, ale przede wszystkim doprowadzić do rozluźnienia partnerstwa ze Stanami Zjednoczonymi. No, ta teza, przynajmniej na początku tego zdania, jest zupełnie bezsensowna, ale no cóż. Cytuję dalej. Sojusz z Europą jest postrzegany wśród chińskich decydentów jako filar amerykańskiej potęgi. Sojusz Chin oczywiście z Europą jest postrzegany wśród chińskich decydentów jak filar amerykańskiej potęgi. Nie, sojusz Stanów Zjednoczonych, przepraszam. Stąd jego rozbicie uznawane jest za jeden z kluczowych warunków zwycięstwa w rywalizacji Waszyngtona. Pekin zresztą nigdy nie krył się z tym celem i da się otwarcie o nim mówi od dobrego ćwierćwiecza. Co z tego wynika dla naszego regionu? Chiny nie traktują Europy Środkowo-Wschodniej jako samodzielnego bytu, ani jako części Zachodu. To bardziej strefa buforowa między Rosją a Zachodem, gdzie Pekin jest gotów uznać specjalne prawa Moskwy, przynajmniej w przypadku byłych republik radzieckich. Dlatego też jako korzystne dla Chin postrzegane są wszelkie różnice zdań między państwami regionu, a Brukselą i Waszyngtonem. Stwarzają one potencjał do rozbicia jedności i słabienia Zachodu. No tutaj ja uważam, że poszedł kilka mostów za daleko Berendt, no ale cóż, tak to wynika, tak to wygląda, że tacy ludzie nie potrafią inaczej pisać, zresztą proszę nie zapomnieć o tym, gdzie to jest pisane, w Der Onet. Więc różnice między państwami regionu a Brukselą, czyli przecież mowa o nas, prawda? Czyli między Węgrami a Brukselą, to przecież mowa o ludziach, którzy kontestują, partiach, które kontestują o to, co Bruksela wyrabia. I teraz cytuję dalej. Podtytuł: o czym rozmawiają Xi i Putin? Komentatorzy zastanawiali się, o czym przywódcy mówili za zamkniętymi drzwiami w czasie trzech marcowych dni w Moskwie. Tego niestety nie wiemy, jak na warunki współczesnej dyplomacji to bardzo długa wymiana opinii. Na ostatnią wizytę warto spojrzeć jednak w kontekście chińsko-rosyjskich rozmów z ostatnich miesięcy. Tuż przed otwarciem zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie w 2022 roku Putin i Xi ogłosili partnerstwo bez granic, które można odczytać jako deklarację strategicznej i długotrwałej zbieżności interesów oraz wspólnych planów. Równie istotna jest jednak rozmowa telefoniczna obu przywódców z czerwca ubiegłego roku. Ustalili wówczas, że będą wspólnie działać przeciwko porządkowi międzynarodowemu zdominowanemu przez Stany Zjednoczone i państwa europejskie w celu stworzenia bardziej uczciwego i sprawiedliwego ładu światowego. Teraz się do tego odniosę. Wojna w Ukrainie jest najbardziej tragicznym, ale nie jedynym przejawem tych dążeń. A próbą tego nowego, wspaniałego świata były także działania Chin, czyli zdławienie autonomii Hongkongu. No, jakoś nie zauważyłem tego. Raczej doprowadzenie do niepowtórzenia się kolejnej kolorowej rewolucji. Prześladowania Ujgurów, tak, no jeśli prześladowaniem nazwać można antyterrorystyczne działania władz chińskich w stosunku do Ujgurów, to rzeczywiście. I ciągła presja wywierana na Japonię, Koreę Południową, Indie, państwa Azji Południowo-Wschodniej czy Australię. No, to się rozpędził. Presja wywierana na Japonię, Koreę Południową. Ten człowiek ma melodię do opowiadania bzdur. No ale cóż. Proszę Państwa, wracając do tego sielankowego akapitu, który zaczyna się zdaniem na ostatnią wizytę, warto jednak spojrzeć w kontekście chińsko-rosyjskich i tak dalej rozmów. Przepraszam. A więc na ten sielankowy obraz, który on tutaj rysuje, który jest całkowicie nieprawdziwy, no więc właśnie, to jest najistotniejsze, że ten sielankowy obraz, który prezentuje Bennett, jest po prostu kłamliwe. Kłamliwe, no. Dlaczego on nie wspomina o tym, że kilkanaście projektów, wielkich, gigantycznych projektów Rosji energetycznych zostało wstrzymanych po inwazji Rosji na Ukrainę. Dlaczego nie wspomina o tym, że nie złożył życzeń z okazji 70. rocznicy urodzin tego Putina. I tego typu, wydawałoby się drobne rzeczy, ale on o tym nie mówi, więc opowiadanie bajek, no to my, a nie nam. Czyli ja oczywiście o sobie tutaj o tym mówię. Tak mówię. Ja mogę opowiadać Berentowi bajki, ale on mnie to już niekoniecznie. Tak, proszę Państwa, to już najwyższy czas, żebym zakończył tę część felietonu. Oczywiście będą następne, na które serdecznie Państwa zapraszam. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.